Pani, przygotowując się do tego tematu, powiem szczerze, że temat nie jest prosty. Ma wiele różnych składników, odnóg, w których można każdy oddzielnie rozważać. I z Andrzejem wybraliśmy pewne tylko zagadnienia, ponieważ nie zmieścilibyśmy się w czasie tych 5 sesji. W związku z tym pewne rzeczy wybraliśmy ze Słowa Bożego. Ale mam nadzieję, że te rzeczy was utwierdzą, wzmocnią, zachęcą, pokażą wam pewne rzeczy, może wyprostują, nakreślą i taki jest cel tej konferencji. Także niech Pan dzisiaj prowadzi. Słuchajcie, mimo naszych takich mocnych przygotowań, można powiedzieć, do dzisiejszego dnia, nie odbyłoby się ta konferencja bez modlitw, bez modlitw tego zboru. Kochani, żyjemy w takich czasach, że wyraźnie widać, że wydarzenia, które dzieją się na świecie i czytane przez nas proroctwa wyraźnie wskazują, że one wypełniają się na naszych oczach. Często my wierzący, którzy żyjemy w tym XXI wieku, często zaganiani, często gdzieś w naszych pracach, obowiązkach, pochłonięci problemami, pochłonięcie jakimiś zadaniami, nie dostrzegamy pewnych rzeczy, które dzieją się wokół nas. Pewnych proroctw, które się wypełniają, pewnych wydarzeń, które się dzieją. Jednak przyglądając się temu wszystkiemu, temu, co się dzieje obecnie na świecie, co nadchodzi, widzimy wyraźnie, że pojawia się, czy budowana jest scena pod pojawienie się Antychrysta. Ten, kto czyta Słowo Boże, dokładnie wie, że wszystko zmierza w tym kierunku, żeby przygotować pole dla działania tego, który jest Antychrystem. Biblia, Słowo Boże ostrzega nas przed pewnymi wydarzeniami, które będą miały miejsce i które też będą miały konkretny wpływ na Kościół. Pojawia się też takie pytanie, czy my jako ludzie wierzący, którzy żyjemy w tym wieku, czy mamy w ogóle się tym zajmować, tym tematem przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, czy mamy w to wglądać, przeżywać to i wiedzieć to, tak naprawdę, co ma się wkrótce wydarzyć, czy w dalekiej, czy bliskiej przyszłości. Czy nas to w ogóle powinno interesować, czy nas to powinno zajmować. Wiecie, wiele razy spotykam się z taką jakby opinią ludzi wierzących, że nieważne, co się będzie działo później, nieważne, jakie wydarzenia będą miały miejsce, ważne, żeby moje serce było gotowe i to wszystko. Ale powiem wam, że rozważając ten temat, zobaczyłem, że nie można być tak naprawdę gotowym na to wszystko, co się wydarzy, bez dokładnego wejrzenia w te wszystkie rzeczy. Bez popatrzenia na to, co mówił Jezus o tych wydarzeniach, czego nauczali Jego uczniowie, bez wejrzenia w te wszystkie rzeczy nie możesz być tak naprawdę gotowy, bo nie wiesz, co będzie, co Cię czeka, co się wydarzy. Przyjściem Pana Jezusa Chrystusa bez wątpienia żył pierwszy Kościół. Przyjście Pana Jezusa było dla pierwszego Kościoła czymś pięknym, radosnym, mocno oczekiwanym. W czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi Jezus obiecał, że przyjdzie po raz drugi. Było to głoszone przez Jego samego i przez Jego uczniów. Znamy taki fragment w Dziejach Apostolskich, w których podczas wniebowstąpienia Pana Jezusa Chrystusa pojawiło się dwóch mężów w białych szatach, pamiętamy to, na Górze Oliwnej, i oznajmiło, że Jezus Chrystus w ten sam sposób, który został wzięty do nieba, w taki sam sposób powróci. Przeczytajmy ten fragment. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 7 werset. Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w Judei, w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Jezus został wzięty, zabrany do nieba i ten sam Jezus, który został wzięty do nieba według dwóch mężów w białych szatach, tak samo przyjdzie, jak został wzięty do nieba. Mamy tą wskazówkę od dwóch mężów, aniołów, którzy powiedzieli, że Jezus wstąpi w ten sam sposób, przyjdzie w ten sam sposób. Ale też czytając słowo, wiemy, że podczas przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemi nastąpi pochwycenie Kościoła. Pochwycenie ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Wiele fragmentów w Starym Testamencie, Nowym Testamencie mówi o tym wydarzeniu, ale jednym z takich ważniejszych i takich fragmentów, który mówi bezpośrednio o tym wydarzeniu, jest znany nam pierwszy list do Tesaloniczan, który w ogóle mówi o tych wydarzeniach. I chciałem czytać 4 rozdział i 15 werset. Jest to fragment, który zapewne dzisiaj będzie wiele razy przytaczany, dlatego że on jest dosyć istotny. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 15 werset. Mówimy wam to przez słowo Pana, że my, żyjący, którzy będziemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie prześcigniemy tych, co zasnęli. Ponieważ sam Pan na wołanie, na odgłos Archanioła oraz na trąbę Boga stąpi z nieba i najpierw staną ci, którzy śpią w Chrystusie. Potem my, żyjący, którzy nadal będą przy życiu, równocześnie razem z nimi zostaniemy pochwyceni na chmury ku powietrzu na spotkanie Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się jedni drugich przez te słowa. Ja czytałem z Nowej Biblii Gdańskiej. Jakbyście w Warszawce te wersety czytali, one ciutkę inaczej brzmią, natomiast sens jest identyczny. Zanim zaczniemy analizę tego tekstu, zanim przejdziemy do rozważania tego, o czym mówi apostoł Paweł, chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł tutaj używa stwierdzenia zostaniemy pochwyceni i używa greckiego słowa harpazo i pochodzi od słowa haireomai w znaczeniu wziąć, zabrać. A samo słowo harpazo oznacza porwać, pochwycić, wydrzeć, wyrwać, porwanym być, uprowadzić. To jest greckie słowo, które to właśnie oznacza. Te słowo występuje w Nowym Testamencie wielokrotnie, wiele razy. Natomiast ja wybrałem na dzisiaj 3 fragmenty, które bezpośrednio korelują z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Podczas drogi Etiopczyka Eunucha, dostojnika królowej etiopskiej Kandaki z Jerozolimy do Gazy, ewangelista Filip ze sprawą ducha przyłącza się do wozu jadącego, na którym siedzi ów Etiopczyk. Filip głosi mu Ewangelię i kiedy czytamy o tym, że ten człowiek uwierzył w słowa Filipa, nawrócił się do Pana Jezusa, czytamy o tym, że kazano zatrzymać wóz i w Dziejach Apostolskich 8 rozdziale 38 wersecie czytamy: i kazali zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody i ościł go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał, i tutaj jest to słowo harpazo użyte, dokładnie to same słowo, czyli został pochwycony, porwany, Filipa i Eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie, obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. widzimy tutaj taką sytuację, że Filip został porwany, przeniesiony z jednego miejsca na drugie. Niesamowity, cudowny sposób. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi takie słowa. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 2 werset. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Paweł znowu tutaj używa tego greckiego słowa harpazo. Został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie, który został porwany, i tu ponownie Paweł mówi o tym słowie, do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. Apostoł Paweł, mówiąc o swoich objawieniach, mówi o tym, że został porwany, pochwycony do trzeciego nieba i do raju. Mamy tutaj drugi przykład, w którym to słowo jest użyte. Trzeci fragment, w którym słowo harpazo występuje, znajdziemy w objawieniu Jana w 12 rozdziale i od 3 wersetu. Czytamy. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane, tutaj to słowo harpazo znowu, pochwycone do Boga i do jego tronu. W pozostałych fragmentach, w wielu fragmentach, to słowo występuje w kontekście wyrwania kogoś z czegoś lub porwania. Na przykład Jezus używa tego słowa w kontekście gwałtowników porywających Królestwo Boże, czy wilk wyrywający, porywający owce. Jest wiele takich fragmentów, gdzie to słowo występuje. Wracając do naszego tekstu z pierwszego listu do Tesaloniczan. Paweł pisze, mówimy wam przez słowo Pana, oczywiście nawiązując do nauczania Jezusa Chrystusa, jeśli do przyjścia Pana zostaniemy przy życiu, nie prześcigniemy, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Więc pochwycenie Kościoła będzie dotyczyło zarówno ludzi żyjących, którzy będą żyli do czasu, do momentu, kiedy Chrystus przyjdzie, jak również tych, którzy zasnęli, umarli w Chrystusie. Paweł daje nam niesamowite wskazówki z tego fragmentu pierwszego listu Tesaloniczan, 4 rozdziału. Podczas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa będą towarzyszyły konkretne wydarzenia, konkretne znaki. Po pierwsze, na rozkaz i na wołanie Archanioła, czy na odgłos trąby Bożej, Jezus zstąpi z nieba. I wiemy o tym, czytaliśmy to na początku, że w taki sam sposób wstąpi, jak został zabrany do nieba. Czytaliśmy o tym w Dziejach Apostolskich. Kiedy Jezus został zabrany, kiedy obłok zabrał z oczu apostołów Jezusa Chrystusa, w ten sam sposób wstąpi. Na głos Archanioła, na odgłos trąby Bożej. Jezus wstąpi. Apostoł Paweł podkreśla fakt i mówiąc dosłownie w ten sposób, że sam Pan stąpi. Sam Pan stąpi, aby zabrać swój Kościół, aby zabrać tych, którzy są Jego własnością. Tak jak mówiliśmy, zarówno żyjących, jak i umarłych w Chrystusie Jezusie. Nie będzie to jakieś potajemne zabranie Kościoła, ponieważ Chrystus stąpi z nieba, ponieważ On zejdzie z nieba. Aby mieć tą pewność, to musielibyśmy sięgnąć do Ewangelii Mateusza, do 24 rozdziału, aby troszeczkę rozszerzyć sobie to, o czym apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Wiecie, tutaj jest taka sytuacja, że kiedy uczniowie, chcąc więcej się dowiedzieć o wydarzeniach, które będą miały miejsce, zadają Jezusowi konkretne pytanie. Pytanie te pojawiło się w momencie, kiedy Jezus mówił o tym, że świątynia Boża zostanie zburzona, że nie będzie kamienia na kamieniu, który by nie został rozwalony. Na marginesie, te słowa oczywiście wypełniły się, uczniowie nie wiedzieli o tych wydarzeniach, dla nich to był szok, że wiecie, dla Żydów w ogóle świątynia była czymś no, najważniejszym, można powiedzieć, i jej zburzenie było, no, wywołuje szok tak naprawdę. I te słowa Jezusa wypełniły się oczywiście w roku 70, kiedy Rzymianie najechali na Jerozolimę i zburzyli świątynię i całkowite zrównanie jej z ziemią, że kamień na kamieniu nie pozostał, dokonało się w roku 135 i słowa Jezusa się wypełniły co do Joty, można powiedzieć. Ale uczniowie, słysząc te słowa o tym, że kamień na kamieniu nie pozostanie zabudową świątyni, że wszystko zostanie rozwalone, zadając pytanie Jezusowi, błędnie wiązali te wydarzenie, zburzenie świątyni z końcem świata i przyjściem Jezusa Chrystusa. Oni myśleli, że zburzenie świątyni to będzie coś takiego niesamowitego, że na pewno w tym momencie będzie koniec, przyjście Jezusa, to już nic więcej nie może się wydarzyć. I zadają te pytanie Jezusowi, mówią 24 rozdział, 2 werset. Powiedz nam, kiedy to się stanie? Mają na myśli zburzenie świątyni. I jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Bardzo ważne pytanie. Słuchajcie, no, myślę, że nas też gdzieś nurtuje pewne rzeczy i chcemy wiedzieć, co się dzieje, co się będzie działo, jakie będą znaki przyjścia Jezusa i wydarzeń końca. No, jako Kościół chyba powinniśmy się tym interesować. Powinniśmy wiedzieć, orientować się. Czytając cały rozdział 24 Mateusza, zobaczymy, że od 9 wersetu do 14 Jezus mówi o wydarzeniach, które określane są jako wielki ucisk. W rozdziale tym Jezus ostrzega swoich wierzących, którym przyjdzie żyć w tym konkretnym okresie, ostrzega ich przed prześladowaniami, które będą miały wtedy miejsce podczas Jego przyjścia. Zobaczmy, w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, 9 wersecie, Jezus mówi do swoich uczniów w ten sposób. Wtedy wydawać was, zwróćcie uwagę na słowo was. Jezus mówi to do swoich uczniów. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was. Dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Tu jest dość istotny fragment, który mówi o wielkim ucisku, w którym będą brać bez wątpienia udział wierzący w Jezusa Chrystusa. I w tym czasie powstanie wielu fałszywych proroków, wielu fałszywych mesjaszy i Jezus mówi, że wielu, zwróćcie uwagę na to słowo, wielu będzie zwiedzionych. Do tego stopnia będą te tak trudne te czasy, że Jezus w Ewangelii Mateusza 24-22 powiedział, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Co do tego, że chodzi to o Kościół Jezusa Chrystusa, a nie o niewierzący Izrael, jak czasami słyszałem taką interpretację, nie powinno być wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że z tekstu czytanego przez nas wynika, że Jezus mówi o prześladowaniu, o nienawiści u wszystkich z powodu Jego imienia. Czyli tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zarówno Żydów, jak i pogan, jak i Greków. Na razie nie będziemy całego tego fragmentu czytali z Ewangelii Mateusza 24, bo tutaj każdy werset moglibyśmy gruntownie analizować, ale też chcę zostawić pewną część dla Andrzeja. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że przede wszystkim Jezus przyjdzie, będzie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, będzie pochwycenie, porwanie Kościoła. Jezus jakby rozszerza nam pewien widok tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Czytając właśnie 24 rozdział, 23 werset, czytamy takie słowa. Gdyby wam wtedy ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść ich wybranych. Oto przypowiedziałem wam. Gdyby wam więc powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. A więc z przyjściem Jezusa dowiadujemy się to, że nie będzie to tak, że będziemy w totalnym chaosie i nie będziemy wiedzieli, czy Jezus przyjdzie, czy już przyszedł, czy nie przyszedł, czy jest tam w kryjówce, czy gdzieś jest, czy ktoś nam podał jakąś wiadomość o przyjściu Jezusa. Nie będzie tak, dlatego że Jezus mówi w 27 wersecie, mówi tak, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Błyskawica jest zjawiskiem nieukrytym. Nie da się go nie zauważyć. Kiedy rozbłyska błyskawica, widać ją aż od wschodu, aż z zachodu. Każde oko to zobaczy, ujrzy. Tak będzie też z przyjściem Syna Człowieczego. Będziemy mieli absolutną pewność, że Jezus przyszedł, że Jezus powrócił. Podczas trwających prześladowań wielkiego ucisku wierzący będą niecierpliwie oczekiwać przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus ostrzega tych, którym przyjdzie żyć w tym okresie, żeby się po prostu nie dali zwieść na taką jakąś wiadomość, że rzekomo On już powrócił, że On już jest. Jezus mówi dalej, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy, a zaraz po udręce, tu greckie słowo tchlipsis, oznaczające ucisk. Tak naprawdę to słowo oznacza ucisk. A więc zaraz po udręce owych dni, zaraz po ucisku tych dni, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Oczywiście tutaj mowa o kolejnym znaku, który ma odniesienie zarówno do Księgi Joela, jak również do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie apostoł Piotr cytuje Joela i mówi o Dniu Pańskim. Na razie nie będziemy tego dalej rozważać. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą, uwaga, ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w jaki sposób? W jaki sposób? Na obłokach z nieba, a więc w ten sam sposób, jak został Jezus zabrany do nieba, gdzie dwóch mężów w białej szacie obwieściło to Jego uczniom, w taki sam sposób Jezus przyjdzie na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzonych wybranych Jego, uwaga, to jest ważny fragment, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Jezus po pierwsze przyjdzie w sposób widzialny na ziemię. Mówi Mateusz słowami Jezusa, że wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego. Nie będzie to coś, co będzie tajemnicą, ale to będzie jak błyskawica na niebie. Ujrzy wszelkie oko. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał film Left Behind. Left Behind, pozostawieni. Ja myślę, że chyba mało osób jest wśród chrześcijan, wśród ludzi wierzących, którzy by tego filmu nie oglądali. Jest to film, który powstał na na podstawie serii książek Left Behind, pozostawieni bodajże 12 książek plus jakieś dwie jeszcze tam dopisane były, nie znam szczegółów. W każdym bądź razie książka jako bestseller sprzedało się ponad 60 milionów egzemplarzy na całym świecie. Nie mówiąc już o filmie, który został nakręcony na podstawie tej książki, tego bestselleru, gdzie można powiedzieć wszelkie oko go oglądało chyba. Bardzo wielu ludzi w czasach, w których żyjemy, YouTube'a i tak dalej, no ja wam powiem, że mało znam ludzi, którzy by tego nie oglądali. Kto oglądał tę ekranizację, wie, że w tym filmie nagle w tajemniczy sposób znikają tysiące ludzi, pozostawiając obrania i rzekomo, jak jest przedstawione w filmie, zostali pochwyceni do nieba, do Jezusa. Ale brak w nim jednak przyjścia Jezusa i stąpienie Jego na obłokach w taki sam sposób, jaki został zabrany do nieba. Ludzie będący świadkami tych wydarzeń zachodzą w głowę, co się wydarzyło. Znikają ludzie, zostają ubrania, spadają samoloty, rozbijają się samochody, wielki chaos, nikt nie wie, o co chodzi. Nie ma Jezusa w tym wszystkim. Jezus nie przyszedł, ale Kościół został zabrany. Zresztą wiele ekranizacji powstało na tej samej zasadzie. Wiele filmów, wiele rzeczy, które chrześcijanie oglądają i tak naprawdę w głowach gdzieś to jest. Nawet jeśli ktoś nie wnika w te wydarzenia, nie weźmie do ręki Słowa Bożego, no ma jakiś tam pewien obraz i sobie wyobraża, że to pewnie w ten sposób się wydarzy. Ale warto, kochani, jak zawsze, sięgnąć do Słowa Bożego i zobaczyć, jak Biblia przedstawia nam te wydarzenia. Jezus przyjdzie w sposób widzialny. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Zresztą w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy ewangelista Mateusz opisuje sąd nad Jezusem i kiedy arcykapłan zadaje pytanie Jezusowi, to czytamy takie słowa: zaklinam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus: Tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. A więc powiadam wam, ujrzycie Syna Człowieczego. Ujrzycie. Ale jeśli mamy jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, czy Jezus przyjdzie w sposób widzialny, czy niewidzialny, czy go ujrzy oko, czy go nie ujrzy oko, to sięgamy do objawienia Jana, pierwszego rozdziału, i nasze wątpliwości są rozwiane. Pierwszy rozdział Ewangelii, objawienia Jana, siódmy werset, czytamy: oto przychodzi wśród obłoków, w ten sam sposób, zwróćcie na to uwagę, w ten sam sposób, jak Jezus został zabrany, taki sam sposób przyjdzie. Świadkowie mówili, dwóch mężów w białych szatach. W ten sam sposób, jaki ewangelista Mateusz opisuje, na obłokach. W ten sam sposób. I mówi, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, amen. I koniec. I chyba mamy jasną sytuację, że Jezus przyjdzie w widzialny sposób, że to nie będzie jakieś niewidzialne wydarzenie, enigmatyczne, o którym Kościół nie będzie wiedział. Że ludzie nie będą wiedzieli, co się wydarzyło. A więc ewangelista Mateusz przez słowa Jezusa troszeczkę rozszerza nam ten fragment czwartego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan, ale mamy ciągle te same wydarzenia. Mamy Jezusa, który wstępuje z nieba na obłokach, o którym mówi Jezus. Mamy, tak jak również mówili dwóch mężów w białych szatach, mamy zgromadzenie świętych na spotkanie z Jezusem, czyli porwanie, pochwycenie Kościoła. a zaraz trochę później zobaczymy, że to jest jedno i to samo, że to jest pewne słowo, które mówi o tych samych wydarzeniach. Mamy zgromadzenie z czterech stron świata, Mateusz to opisuje, że pośle swoich aniołów Jezus i zgromadzą wszystkich z czterech stron świata. Zostaną zgromadzeni, porwani, pochwyceni wśród odgłosy trąby Bożej i zgromadzeni w jedno miejsce. Co prawda, Mateusz mówi tutaj o zgromadzeniu wybranych, że pośle swoich aniołów, ale widzimy rzecz piękną i niesamowitą, że Jezus stąpi z nieba, że ten sam Jezus, który został zabrany, w taki sam sposób stąpi z nieba i to nie w sposób ukryty. Jezus stąpi z wielką mocą i wielką chwałą wśród splendoru i chwały i w taki sposób, że ujrzy go wszelkie oko. Halleluja, chwała Jezusowi. To On, sam Jezus, stąpi z nieba na spotkanie ze swoją oblubienicą, gdyż samo to porównanie spotkania Jezusa ze swoim Kościołem jest porównaniem do czasu zaślubin Jego oblubienicy z oblubieńcem. A więc w tej chwili, kiedy stęskniony oblubieniec, kiedy oczekujący oblubieniec i tęskniąca oblubienica, wyczekująca tego dnia spotkania swoim oblubieńcem, oblubienica, spotkają się razem. I nastąpi wielka radość. I nawiązując do pierwszej części konferencji na temat czasów ostatecznych, którą mieliśmy, mówiliśmy o tym weselu baranka z objawienia Jana, 19 rozdział, 7 werset. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Cóż to będzie za radość dla Kościoła spotkać się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, wyjść na spotkanie Jego. To jest coś niebywałego. Wreszcie nasze oczy ujrzą Króla chwał, Pana Panów, Tego, którym jest dana wszelka władza i wszelka moc. I Kościół czeka na ten moment. Wierzę, że oczekujemy tego momentu. Dalej apostoł Paweł mówi, że podczas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa będzie towarzyszyć pierwsze zmartwychwstanie umarłych. 16 werset. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy, w tym momencie, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A więc nastąpi zmartwychwstanie tych, którzy jako wierzący w Jezusa Chrystusa zasnęli, czyli umarli, jakbyśmy powiedzieli to współczesnym językiem. Pochwycenie Kościoła to nie tylko spełnienie się tej radosnej chwili oczekiwania spotkania z oblubieńcem ludzi, którzy w tym momencie, kiedy Jezus powróci, będą przy życiu, ale również jest to wydarzenie, w którym będą mieli udział wszyscy wierzący wszystkich czasów, tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Gdyż w tej samej chwili nastąpi zmartwychwstanie umarłych. O tym wydarzeniu, żeby nam troszeczkę rozszerzyć tą chwilę, ten moment, jak to będzie wyglądać, mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, mówiąc w ten sposób: jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, jako pierwiastek. Potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. W czasie Jego przyjścia. Potem ci, którzy należą do Chrystusa. To są dokładnie te same rzeczy, te same słowa z 4 rozdziału pierwszego listu do Tesalonicza. Zobaczcie, to jest właściwie to samo, tylko pewną rzecz Paweł opisuje. Natomiast w wersecie 51, 52 Paweł mówi dokładnie, jakby rozszerza nam trochę ten obraz, jak to będzie wyglądało w czasie przyjścia Jezusa i zmartwychwstania wierzących w Chrystusa. 51 werset. Oto oznajmiam wam tajemnicę, apostoł Paweł pisze. Nie wszyscy zaśniemy, czyli oczywiście nie chodzi tu, że pójdziemy spać, ale chodzi o, że nie wszyscy umrzemy do momentu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Nie wszyscy. Ale Paweł mówi, wszyscy będziemy przemienieni, czyli ci, co zostaną przy życiu do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa oraz ci, którzy umarli w Chrystusie, wszyscy zostaną przemienieni w jednej chwili, w mgnieniu oka, na odgłos trąby ostatecznej. Na odgłos trąby ostatecznej, a dosłownie tłumacząc, odgłos ostatniej trąby. Mamy tutaj troszeczkę większy obraz tego, o czym apostoł Paweł naucza. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni jacy? Niezniszczalni. Czyli nie w tym samym ziemskim, cielesnym ciele. A my zostaniemy, czyli my, którzy przy życiu zostaniemy w momencie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, zostaniemy przemienieni. I cóż to za przemiana? Paweł używa tu greckiego słowa allaso, oznacza zamienić coś na coś. Zupełnie, wymienić, wymiana. Albowiem to, co skażone, Paweł kontynuuje, musi przeoblać się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblać się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Nastąpi przemiana naszego śmiertelnego życia. Zarówno tych, którzy umarli w Chrystusie, zostaną przemienieni, jak i my, którzy zostaniemy przy życiu do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, zostaniemy przemienieni w nowe ciała. Zostaną nam nowe ciała. I Paweł też to samo naucza w liście do Filipian, 3 rozdziale, jakby pokazać nam, co się wydarzy. 3 rozdział, listu do Filipian, 20 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który co zrobi? Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą to wszystko poddać sobie może. A więc zobaczmy, poskładając to w jedną całą część, mamy te wszystkie wydarzenia. Apostoł Paweł to mówi w 4 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan. Jezus mówi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Mamy to w liście, 1 liście do Koryntian, mamy w liście do Filipian. Pewien obraz nam powstaje, jak to będzie wszystko wyglądało. A więc, kochani, nie tyle oczekujemy jakiegoś pochwycenia w nie wiadomo jakim momencie, niewidzialny sposób Kościoła, ale oczekujemy przyjścia Jezusa Chrystusa i pochwycenia Kościoła i zabrania i zebrania ich z 4 stron świata i stanięcia przed Synem Człowieczym, przed uwielbionym Chrystusem, przed tym, którym jest dana wszelka władza i wszelka moc. Patrząc na to, co mówiliśmy przed chwilą, Jezus stąpi z nieba, nastąpi zmartwychwstanie umarłych, przemiana znikomego naszego ciała w nieśmiertelne i spotkanie z Panem, zgromadzenie, spotkanie z Jezusem Chrystusem, a więc zgromadzenie tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zarówno tych, którzy żyją, zostaną przy życiu, jak i tych, którzy zmartwychwstaną w tym czasie. Możemy też śmiało wywnioskować to, że apostoł Paweł łączy te dwa wydarzenia, a mianowicie przyjście Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, czyli pochwycenie jako mające wydarzenie w tym samym czasie, w jednej chwili. Wszystkie fragmenty, których czytamy o tych wydarzeniach, one łączą te dwa wydarzenia. A więc przyjście Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim. To jest w jednym zdaniu dosłownie napisane. To jest bardzo ważny wniosek, ponieważ na pewno spotkamy się z taką interpretacją, że jest tak zwane potajemne pochwycenie, jak to miało w tym filmie Left Behind, gdzie w potajemny sposób Kościół znika. Nie ma totalnie przyjścia Jezusa Chrystusa. Ale kiedy sięgniemy do drugiego listu Pawła do Tesaloniczan, drugi list Pawła do Tesaloniczan, który mówi w drugim rozdziale takie słowa: co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, a więc mówi te dwa wydarzenia jako jedną całość. Nie jest to jakoś podzielone sztucznie, chyba żebyśmy chcieli to bardzo sztucznie podzielić. Ale apostoł Paweł nauczał, że to będzie w jednym momencie. Tłumaczenie interlinarne mówi nasze zgromadzenie do Niego, czyli wokół Niego. Także zebranie, tak jak mówiliśmy to w przypadku Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, kiedy nastąpi zebranie, kiedy Jezus pośle swoich aniołów i zbiorą wszystkich wierzących z wszystkich krańców świata, z czterech krańców świata. I tutaj jest to samo słowo, że zostanie zgromadzenie do Niego, wokół Niego. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł łączy te dwa wydarzenia. Chyba że bardzo pragniemy to rozłączyć, jakoś sami porozdzielać. Występujące w tym tekście słowo przyjście, jest to greckie słowo paruzja, oznacza przyjście, obecność, przyjazd, przybycie. Gdybyśmy mieli wątpliwość, czy to jest przyjście, czy nie przyjście, czy jakieś tam dalekie przyjście, to jest to przyjście, przybycie, obecność. To słowo to oznacza, greckie paruzja. Nie będzie to pozostanie Jezusa w niebie i porwanie do nieba Kościoła, ale wyraźnie słowo mówi, że najpierw nastąpi paruzja, przyjście Jezusa i zgromadzenie wokół Niego, czyli pochwycenie Kościoła. Sam Pan na wołanie, na odgłos Archanioła oraz na trąbę Boga stąpi z nieba, Paweł mówił. Greckie słowo występujące tutaj stąpi, katabaino, oznacza przyjść, stąpić na dół, przyjechać zejść z góry na dół. I patrząc na miejsca, w których te słowo występuje, nie mamy naprawdę wątpliwości, że chodzi to o przybycie Jezusa, o przyjście Jezusa, czyli o powtórnym Jego przyjściu, o paruzji. Natomiast wyrażenie spotkanie nasze z Nim, które też występuje, jak wspomniałem, w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, jest to słowo greckie episynagogę, które oznacza zebranie, zgromadzenie. Stąd też występuje słowo pochodne synagogę, czyli miejsce zgromadzenia. Jest użyte właśnie w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Jakbyśmy mieli wątpliwość, czy chodzi o zebranie, zgromadzenie wokół Niego, pochwycenie, czy nie chodzi o to. Więc my mamy pewne tłumaczenie w naszych Bibliach, ale greckie słowo występuje w tym i w tym jako identyczne, jako mówiące o tym dokładnie tym samym wydarzeniu. A więc Paweł mówi o tych wydarzeniach w połączeniu ze sobą. Jezus też mówi o tym, co nastąpi i co będzie w momencie Jego przyjścia, kiedy Syn Człowieczy się objawi, kiedy pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wiernych z czterech krańców ziemi. Mamy stąpienie Pana, oczywiście paruzję, Jego zejście na dół, Jego przybycie w taki sposób, że ujrzy Go wszelkie oko. Będzie jak błyskawica na niebie, że nie dasz się oszukać tym, którzy będą mówili: oto tam jest Chrystus, oto tam, ponieważ wszelkie oko ujrzy Chrystusa, który przychodzi w wielkiej chwale, mocy, pośród trąby Bożej, pośród głosu Archanioła, i to wszystko będzie się działo. Ponieważ sam Pan na wołanie, na głos Archanioła oraz trąbę Boga stąpi z nieba i najpierw wstaną ci, którzy śpią w Chrystusie. Potem my, żyjący, którzy nadal będziemy przy życiu, równocześnie, uwaga, Paweł mówi tu równocześnie, jakby ktoś miał wątpliwość jeszcze, czy te wydarzenia będą może najpierw zmartwychwstanie, później jakaś pauza długa, ale Paweł mówi równocześnie. Równocześnie razem z Nim zostaniemy pochwyceni na chmury ku powietrzu na spotkanie Pana. A więc, kochani, pochwycenie Kościoła nie będzie się odbywać kiedykolwiek, gdziekolwiek, w jakiś sposób chaotyczny, przypadkowy. Mało tego, czytając Słowo Boże, widzimy pewne chronologie, bardzo w sposób poukładany to wszystko wygląda. Okres i sposób pochwycenia Kościoła oraz miejsce naszego spotkania z Chrystusem zostało co do joty, co do czasu, co do wszystkiego zaplanowane przez naszego Boga. Wszystko zostało zaplanowane. To nie jest coś, co jest chaotyczne, coś nie wiadomo kiedy, nie wiadomo w jaki sposób. Wszystko pięknie się układa. I to jest bardzo budujące, bardzo zachęcające, powiem wam, kiedy rozważałem ten temat. A więc Paweł mówi, że my wierzący Chrystusa, którzy pozostaniemy przy życiu do momentu paruzji, do momentu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, nie wyprzedzamy tych, którzy umarli, ponieważ równocześnie i ci, którzy umarli w Chrystusie, jak i my żyjący, którzy zostaniemy do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, razem porwani będziemy na powierzchnię, na spotkanie Panem, nastąpi przemiana naszego ciała w uwielbione ciało, nieśmiertelne, nieskazitelne, jak to czytaliśmy, i zostanie spotkanie niesamowite z naszym oblubieńcem, Panem Jezusem Chrystusem. I Paweł mówi, i wiemy, że w ten sposób będziemy zawsze z Panem. W wersecie 17 pisze. Wiemy, że w ten sposób będziemy zawsze z Panem. I te słowa, zgodnie ze wskazówkami apostoła Pawła, miały być pociechą dla ludzi wierzących w Tesalonice. Paweł pisze, przeto pocieszajcie się tymi słowy, mówiąc o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa i pochwyceniu Kościoła. I te słowa są pociechą i zawsze będą pociechą dla Kościoła Jezusa Chrystusa, a w szczególności dla tych, którzy zgodnie z wersetem 13 i 14 byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Paweł mówi tak, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. Mamy, zobaczcie, w tym momencie pocieszenie, zachętę dla tych, którzy mają wątpliwość, co do tych, którzy zasnęli. Bo Jezus później dalej ładnie to tłumaczy, jak to będzie wyglądało. Będzie przyjście Pana Jezusa Chrystusa, powstanie umarłych i spotkanie nasze, nie tylko z Panem Jezusem Chrystusem, ale również z tymi, którzy umarli w Chrystusie. Że nie smućcie się, ponieważ spotkamy się kiedyś. Kiedyś się zobaczymy. To będzie ten piękny, niesamowity dzień. To jest trudno sobie to wyobrazić. Oczywiście z tych wersetów wynika, że ludzie się smucili, że nie zobaczą swoich bliskich, którzy umarli. Paweł mówi, nie smućcie się. Natomiast na pewno czasami się spotykamy z interpretacją błędną, że pocieszanie tutaj w tym fragmencie chodzi o tym, że unikniemy ucisku, że skoro przyjście Pana Jezusa Chrystusa nastąpi, to pocieszajcie się tymi słowy, żeby była zachęta dla nas, że jak będzie ucisk, to my już będziemy porwani. Pochwyceni, nic tutaj w tym fragmencie akurat, który czytamy, nic o tym nie ma. To jest bardziej taka interpretacja, nadinterpretacja troszeczkę, bo Paweł mówi o tych 13-14 werset mówi dokładnie, żeby się ludzie nie smucili z powodu tych bliskich, którzy odeszli. I Paweł im tłumaczy, co się wydarzy, że wtedy nastąpi zmartwychwstanie tych, którzy zasnęli w Chrystusie i nasze spotkanie zarówno z Panem Jezusem Chrystusem, jak i z tymi, którzy zasnęli w Chrystusie. I to ma być zachętą, pociechą, miało być pociechą, zachętą dla tego Kościoła, dla zborów w Tesalonice i wierzę, że też dla nas, dlatego, że daje to pewien obraz tego wszystko, jak to będzie wyglądało. Wydarzenia, o których Paweł pisze w pierwszym liście czy w drugim liście do Tesaloniczan, będą dla nas, dla Kościoła naprawdę niezwykłe, naprawdę niesamowite i czasami dla ludzi żyjących w XXI wieku, takich jak nas, są bardzo enigmatyczne, bardzo tajemnicze i powiem wam szczerze, wczoraj rozmawiałem z moją żoną i pytałem ją, jak ona te wszystkie wydarzenia widzi i powiedziała, że no jest w tym pewien chaos, że raz się mówi tak, raz tak, słyszy różne interpretacje i tak naprawdę nie ma poukładanych tych wszystkich wydarzeń, co się wydarzy, w jaki sposób to będzie wyglądało. I mówiła, że bardzo cieszy się, że akurat mamy tą konferencję, że troszeczkę Mam nadzieję, ja też mam nadzieję, że wam się to rozjaśni. Kościół, wiecie, wiedząc o tym, że to wszystko ma nastąpić, natomiast nie wiedząc w jaki sposób i nie mając tego wszystkiego w jaki sposób taki poukładany, chronologiczny, czy jest w tym ogólnie taki chaos, troszkę ignoruje to, jakie wydarzenia będą miały miejsce, co się wydarzy i powiem wam, że myślę, że to nauczanie jest bardzo potrzebne dla Kościoła, ponieważ ono przygotuje nas na pewne wydarzenia, które będą też w następnych sesjach. To, co się będzie działo na świecie, w Jego Kościele, to, co będzie, co nadejdzie tak naprawdę, Kościół Jezusa Chrystusa musi rozeznawać, musi wiedzieć, w jakim czasie żyje, co nadejdzie, co nadchodzi i co się wydarzy i w jaki sposób. I przede wszystkim trzymać się tego, co mówi Słowo Boże, czytać to i rozumieć to, w jaki sposób nauczał Jezus, w jaki sposób nauczali Jego uczniowie. Oczywiście pytanie, jakie sobie stawia Kościół od lat naprawdę, to kiedy to wszystko nastąpi? Oczywiście nie można wyznaczać sobie żadnych dat, bo wiemy, że to, jeśli ktoś tak robi, to popełnia wielki błąd i nie można tutaj wyznaczyć żadnej daty, ale oczywiście można widzieć, czy patrzeć na wydarzenia, które mają miejsce i odnosić to do miejsca, w którym teraz żyjemy i patrzeć to, co się może dziać, żeby rozeznawać. Jednak takie pytanie, które Kościół sobie zadaje od lat. Czy pochwycenie nastąpi przed wielkim uciskiem, w trakcie ucisku, czy po wielkim ucisku? I to jest pytanie, które wielu, wielu sobie zadaje, nad tym łamie głowę. Jest w tym troszkę bałagan, przyznam szczerze. Ale wierzę, że jeżeli będziemy czytać Słowo, myślę, że troszeczkę już nam to się nakreśliło w tym momencie, kiedy to rozważaliśmy, ale postaramy się tutaj z Andrzejem wam to w jak najlepszy sposób pokazać i żebyście nabrali tego pewności, przekonania, że właśnie tak, a nie inaczej będzie. Na koniec tej pierwszej sesji, zanim będziemy mieli przerwę kawową, dla pełniejszego takiego obrazu pochwycenia Kościoła i tego, co się wydarzy, chciałbym, żebyśmy też sięgnęli do Starego Testamentu, abyśmy zobaczyli, jak Stary Testament też na ten temat mówi, pokazując pewne typy pochwycenia, te, które miały już miejsce właśnie w Starym Testamencie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 5 rozdziale, 22 wersecie, czytamy o człowieku imieniem Henoch, synu Jereda, potomku Seta, pochodzącego z rodu Kaina, czyli z ojcu Matuzelama, takie trudne imię. Autor listu do Hebrajczyków, nawiązując do tej pierwszej księgi Mojżeszowej, pisze takie słowa o tym człowieku. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 5 werset. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Henoch, jak wiemy, żył przed potopem, nie doświadczył śmierci, nie umarł śmiercią naturalną, ale został zabrany, pochwycony przez Boga. Jest człowiekiem wiary, który żył w bliskiej więzi, bliskiej społeczności z Bogiem. Zresztą stawiany jako wzór wiary przytaczany przez autora listu do Hebrajczyków. Słowo zabrane, greckie metatithemi, jest trudne słowo, oznacza, że Henosz został przeniesiony z jednego miejsca na drugie, zabrany jako żyjący z ziemi do obecności Bożej. Oczywiście wcześniej otrzymał to świadectwo, że podobał się Bogu. Jego postać Henocha jest często przytaczana w nauce eschatologicznej jako typ Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, pogańskiego pochodzenia. Ponieważ pochodzi od grzesznego Kaina, również Kościół, który nawracał się jakby z pogan, nie Żydów, jest właśnie tym typem Kościoła pogańskiego pochodzenia. Kościoła, który też będzie zabrany na obłoki przed przyjściem Sądu Bożego na ziemię, czyli przed przyjściem potopu. Ciekawą rzeczą, która jest czasami przytaczana w tym typie porwania Kościoła Jezusa Chrystusa pogańskiego pochodzenia, jest to, że potomek Henocha, Metuzalem, panuje na ziemi przez tysiąclecie, czyli dokładnie tam 969 lat. Kolejnym przykładem jest Noe, który został zachowany w arce przed przyjściem sądu, który spadł na bezbożny świat. Znamy tę sytuację. Noe natomiast jest typem Kościoła porównanym do świętych pochodzenia żydowskiego, hebrajskiego, ponieważ jest synem Jereda, który właśnie nie jest tego grzesznego pokolenia, którzy jakby jest typem Kościoła, którzy będą zachowani od sądów bożych spadających na ziemię, na wszystkich ludzi. Zresztą Jezus nawiązuje do wydarzeń końca i jego przyjścia do czasów Noego, mówiąc w cytowanym już dzisiaj w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza takie słowa. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego, bo jak w owych dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Czyli jest kolejnym typem, który czytamy, jest często porównywany właśnie w nauce o eschatologii, o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Kolejnym typem bardzo znanym jest przykład Eliasza. Z przekazu Starego Testamentu wiemy, że Eliasz zadziwiał swoją mocą, swoją relacją z Bogiem. Jest przykładem pochwycenia. Kiedy Jezus zapytał, za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego, wśród różnych odpowiedzi otrzymał odpowiedź jedni za Eliasza. Eliasz jako wielki prorok potrafił sprowadzić ogień z nieba i deszcz, udowodnić całemu narodowi izraelskiemu, że Bóg jest jedynym Bogiem. W drugiej Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale, czytamy od 8 wersetu takie słowa. Wtedy Eliasz zjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim o wodę, a to rozstąpiła się w jedną i w drugą. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. A on odpowiedział, o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni się ci to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Mamy tu kolejny przykład. Wstąpienie Eliasza jest typem wstępującego do nieba zmartwychwstałego Chrystusa, natomiast Elizeusz jest typem Kościoła, na którego został zesłany Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy. Takie słyszymy, czytamy wielokrotnie interpretacje na temat pochwycenia w Starym Testamencie. Ja wam na razie to podaję tylko jako suchy fakt, bez wchodzenia w szczegóły. Natomiast patrząc na te typy pochwycenia, w szczególności na przykład Henocha i Noego, jak również na przykład Lota, który został wyrwany ze spadającego sądu, który spadł na Sodomę i Gomorę, warto określić, czy, i to zadamy takie pytanie sobie i później na to odpowiemy, czy sąd Boży to jest ucisk i czy ucisk to sąd Boży? Czy możemy postawić tutaj znak równości? Jest to bardzo, a wręcz kluczowe pytanie, dlatego że na pewno teoria przed uciskiem bardzo jest... tej teorii przed uciskiem jest bardzo to zrównane, te dwie teorie, dwa zagadnienia, czyli ucisk i sąd Boży jest to właściwie to samo dla tej teorii i spróbujemy to odpowiedzieć, czy to jest to samo, czy to nie jest to samo. Czy pierwszy Kościół przechodząc ucisk, o którym wiemy, to przechodził już gniew Boży, sąd Boży, czy nie? Warto sobie to zadać pytanie, ale to w późniejszych sesjach. Podsumowując, do tej pory wiemy, że Pan stąpi podczas głosu trąby na głos Archanioła, ujrzy go wszelkie oko, będzie to jak błyskawica na niebie, nie będzie się to działo w sposób sekretny, będzie to się działo w sposób wiadomy. Nastąpi w tym momencie zmartwychwstanie wierzących, zarówno tych, którzy pozostaną do tego momentu jako żyjący, jak również tych, którzy umarli w Chrystusie. Zostaną porwani, zgromadzeni z czterech stron świata na spotkanie z Panem. Te wydarzenia będą miały miejsce równocześnie, zarówno przyjście Pana Jezusa Chrystusa, jak i porwanie Kościoła zgodnie z nauczaniem Jezusa, o którym czytaliśmy. I chyba jesteśmy zgodni co do tego, że tak będzie, jak jest napisane, że to będzie w tym czasie i tak to będzie wyglądało, bo to są słowa, wiecie, nie moje, tylko to są słowa Jezusa, to są słowa apostoła Pawła. I tak na zawsze będziemy już z Panem. Pytanie, jakie warto sobie zadać. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa, jak się ma w pewną chronologię wydarzeń? Jak to ma się właśnie do wspomnianego wielkiego ucisku? Kiedy to się wydarzy? Jak to będzie się działo? Przyjście Jezusa Chrystusa będzie raptowne dla wielu, niespodziewane. Wiemy o tym, że przyjdzie jak złodziej w nocy. Czy również dla Kościoła i ludzi wierzących będzie to zaskoczenie? Czy to również dla ludzi, którzy są w Chrystusie, którzy znają Jego nauczanie, którzy chodzą w światłości, czy również to będzie zaskoczenie? Na te i inne pytania postaramy się Wam odpowiedzieć w następnych sesjach, kochani. Pomódlmy się. Halleluja.